Mówię, wyobraźcie sobie, że weszliście do biblioteki, kiedy przechadzacie się pośród tych regałów z książkami i w pewnym momencie przykuła waszą uwagę pewna stara taka książka. I kiedy spośród innych książek weźmiecie tą książkę, otwieracie, no i treść zaczyna się podobać, więc zaczynacie szukać autora. Kto to napisał? Okazuje się, że nie widnieje autor. Więc próbujecie sprawdzić tytuł tej książki, że może gdzieś w internecie poszukacie, ale też tak naprawdę brakuje tego tytułu. I to można porównać do listu do Hebrajczyków. Widnieje nam tytuł list do Hebrajczyków, ale tak naprawdę ten tytuł wziął się jakby z treści tego listu. Nie wiadomo, kto to napisał. Nie było tytułu. Jest to najbardziej tajemniczy list Nowego Przymierza. Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, do kogo, przez kogo i kiedy został napisany. Po treść wskazuje, że został napisany do Żydów, dlatego, że dużo jest odnoszenia się do świątyni, do składania ofiar, do kapłaństwa. Coś, co tylko Żydzi mogą zrozumieć. Ze względu na to, że nie wiadomo, kto napisał ten list, przez kilka stuleci nie chciano włączyć tej księgi do kanonu Nowego Testamentu. Pierwszy kanon, który formował się, nie pamiętam, około 150 czy 170 roku, w ogóle nie zawiera listu do Hebrajczyków. Ojcowie Kościoła nawet nie czuli potrzeby, aby ten list włączyć do kanonu Nowego Testamentu. Jeszcze w XVI wieku Luter miał wątpliwości, czy słuszne było uznanie tego listu za list natchniony i włączenie go do kanonu. Więc jest najbardziej tajemniczym listem nowego przymierza. Zazwyczaj, jak czytamy inne listy, to widzimy apostoł Paweł do zboru Filipii, w Efezie, w Galacji, Rzymian. Tutaj tego brakuje. I ten list bardziej, niektórzy bibliści uważają, że to jest bardziej wpisane kazanie niż list. Bo formą bardziej przypomina kazanie niż list. Chociaż na końcu są pozdrowienia, że pozdrawiają ci, którzy są z Italii. I to nie wiadomo, czy właśnie chodzi o wierzących z Italii, którzy są gdzieś tam, czy ten zbór znajduje się w Italii. Kiedy został napisany? To jest treść listu, znaczy po treści listu możemy się mniej więcej domyślać, kiedy został napisany, chociaż ciężko jest dokładnie określić. Na pewno został napisany do tak jakby drugiego pokolenia. Drugi rozdział, trzeci wiersz mówi: bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie... Przepraszam, drugi rozdział, trzeci wiersz. To jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważycie tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Potwierdzone, czyli Jezus, później Jego apostołowie i później już kolejne pokolenie, że zostało nam to potwierdzone przez tych, którzy słyszeli to przez Pana. Na pewno, tak jak już wspomniałem, byli pochodzenia żydowskiego, bo któż mu może zrozumieć kwestie dokładne kapłaństwa, składania ofiar, świątyni i przymierza, jeśli nie ci, którzy w tym tkwili. Ale ci wierzący zatrzymali się w duchowym rozwoju. O czym mówi Hebrajczyków 5 rozdział, 12 werset. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Mają już jakąś drogę swoją z Panem. Werset wskazuje, że ze względu na czas, jaki już są w Panu, powinni być dojrzali. A autor mówi, a wy dalej potrzebujecie mleka. Dziesiąty rozdział, 32 werset potwierdza, że oni mają już jakiś staż chrześcijański. Mówi, przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Autor zachęca adresatów do spojrzenia wstecz, ku początkom ich wiary. I prosi, aby przypomnieli sobie, jaki był początek ich pójścia za Panem, kiedy to cieszyli się z powodu prześladowań, grabieży mienia i tych wszystkich przykrych rzeczy, które doświadczali, które powodowały prześladowania. 13 rozdział mówi, że wydali spośród siebie wielkich męczenników, którzy powinni być dla nich przykładem wytrwania w wierze. W szczególności 10 rozdział mówi o pewnych prześladowaniach, które przeszli. Bibliści nie są zgodni, czy jest to mowa o prześladowaniach około 50 roku, kiedy Żydzi zostali wygnani z Rzymu, czy chodzi o prześladowania, które rozpoczęły się za Nerona w 64 roku. Ale skoro odnosi się do świątyni jako jeszcze stojącej, jako też do składania ofiar, że to jeszcze się dzieje, o czym możemy przeczytać w 8-9 rozdziale, to jakby określa, że to nie mogło być, ten list nie mógł być napisany po 70 roku. Dlatego, że w 70 roku Rzymianie zburzyli Jerozolimę, i to bardzo mocno, w zasadzie nie został kamień na kamieniu. Świątynia została rozbita w pył. Więc myślę, że autor odniósł się do tego, że świątyni już nie ma. A on tak jakby w tym 10 rozdziale mówi, jako świątyni, której jeszcze stoi, mówi... parafrazując, do czego chcecie wracać? Bo ten zbór stoi przed taką, już stoi w rozkroku. Pewne prześladowania przeszli i też jest mowa, że rozpoczynają się pewne prześladowania. Więc zaczynają się zastanawiać, czy nie wrócić do judaizmu. Może to jest to, do czego powinniśmy wrócić. Bo tam jest bezpiecznie. Do tych składania ofiar, do świątyni. Autor mówi, do czego chcecie wracać? Do tej makiety, tej prawdziwej świątyni, która jest tam w górze? Do składania ofiar? Przecież została złożona doskonała ofiara. Więc list najprawdopodobniej został napisany przed 70 rokiem. Do kogo został napisany? Do wierzących, którzy mocno zastanawiają się nad swoim dalszym chrześcijaństwem, nad swoją dalszą drogą z Chrystusem. Zaczynają zastanawiać się, czy może w wyniku tych czekających, nadchodzących prześladowań, a może Jezus był jednym z aniołów? A może jednym z proroków? Jednym z kapłanów? Dlatego na początku listu autor bardzo mocno podkreśla, że Jezus jest kimś więcej niż aniołowie. Jest daleko ważniejszy niż prorocy. Daleko Mojżesz był wspaniały. Jozue, który po nim był, wspaniały. Ale Jezus jest o wiele wspanialszy. Kapłani mogą być, ale Jezus jako arcykapłan przewyższa kapłaństwo według porządku Aaronowego. Część już może wróciła do judaizmu. Pozostali zastanawiają się, czy nie zrobić tego samego. Może zawrócić z tej drogi. Przynajmniej część z tego zboru zastanawia się nad powrotem do judaizmu. Autor zachęca ich do wytrwania i dojrzałości w Chrystusie. I pokazuje, że Jezus jest lepszy, daleko lepszy od aniołów, przewyższa to, co już powiedziałem, przewyższa proroków, przewyższa Mojżesza, przy Jozuego, Aarona, przewyższa przybytek, ofiary oraz starotestamentowe kapłaństwo. Powstaje pytanie, przez kogo został napisany. Wszystkie pozostałe listy są tak jakby mają podpis, kto je pisał. W liście do Hebrajczyków autor jest nieznany, jest anonimem. Wymienia się kilku autorów, czy kilka osób znanych z dziejów apostolskich. Przez jakiś czas uważało się, że ten list napisał Paweł. Inni uważali, że to Barnaba. Inni, że Apollos. Bo czytamy o nim, że był biegły w Starym Zakonie. Więc uważa się, że być może to on napisał. Inni mówią, że Akwilla i Pryscylla, Jeszcze inni mówią, że to Pryscyla pisała, no ale autor mówi o sobie w męskim tonie, więc to nie mogła napisać kobieta. I brak tego brak znajomości autora to było dość, znaczy poważnym powodem, żeby nie włączyć tego listu do kanonu Nowego Testamentu. Orygenes powiedział o tym liście bardzo piękne słowa, pod którymi się też podpisuje, że tylko Bóg zna, kto napisał ten list. Jeden z ojców Kościoła powiedział, że tylko Bóg zna, kto napisał ten list. My dzisiaj możemy dywagować, możemy porównywać ten list z listami apostoła Pawła. Różnica jest dość spora w używaniu pewnych słów, pewnych zwrotów, więc one w jakiś sposób pokazują, że to nie Paweł. Pomimo tego, że autor jest nieznany, to możemy być wdzięczni Bogu za ten list, że znalazł się w kanonie Nowego Testamentu. I kiedy zaczniemy głębiej w niego wchodzić, to zobaczymy, jakie bogactwo zawiera. Ile jest treści dla nas dzisiaj. I zobaczymy, że ten list jest dla nas o wiele bardziej bliższy, niż nam się wydaje. Kiedy pewne rzeczy są, doświadczamy w podobny sposób. Może nie stoimy przed dylematem powrotu do judaizmu. To nam nie grozi. Chociaż jak widzę, patrzę obecnie po zborach, jak niektóre bardzo zaczynają judaizować, to jestem trochę zaniepokojony. Ale jeszcze raz powtórzę, pomimo tego, że autor jest nieznany, to możemy być wdzięczni Bogu za ten list, bo kiedy czytamy, wchodzimy w treść, to widzimy bogactwo, które warto, w które warto się zagłębić. Dlaczego ten list został napisany? Prawie wszystkie listy są odpowiedzią na jakieś problemy. Jedynym listem jest list do Efezjan, który nie odnosi się bezpośrednio do żadnego problemu w zborze. Jest listem, który nie tyka się problemów. List do Galacjan, mamy problem ludzi, którzy chcą połączyć judaizm z chrześcijaństwem. Chrystus tak, jak najbardziej, ale przy tym obrzezanie i przestrzeganie starego przymierza też musi być. List do Kolosan, w szczególności drugi, takie znane słowa, kto nie pracuje, niech nie je. Mieli Kolosanie problem z pracą, bardziej by chcieli filozofować, a więc Paweł porusza tę kwestię. List do Hebrajczyków, tak jak już wspominałem, dotyka się ludzi, którzy zaczynają, są zniechęceni. Gdzieś zatracili smak Chrystusa. I zastanawiają się, co dalej. W drugim rozdziale, w pierwszym wersecie autor mówi: dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z tej drogi. Czyli mówi autor, nie porzucajcie tej drogi, na którą weszliście. Nie zawracajcie. Piąty rozdział od 11 wersetu mówi o niedojrzałości tych wierzących. I to porusza tą kwestię do 6 rozdziału i 12 wersetu. W 10, który też już przytaczałem, ewidentnie widać, że są zniechęceni. Że Paweł mówi, przypomnijcie sobie, jak na początku napełniała was radość, pomimo tych problemów, które doświadczaliście. Prześladowano was, grabiono wasze mienie, a was była radość. Wyście się cieszyli Chrystusem. Przypomnijcie to sobie. Przypomnijcie te początki waszej wiary, kiedy rozkoszowaliście się Chrystusem i powtarzając za Pawłem, można powiedzieć, że mówili, że tak jakby mówili, że wszystko to są śmieci w porównaniu z poznaniem Chrystusa. Autor w 10:35 do 36 mówi, że potrzeba wam pewności i odwagi, że potrzeba adresatom pewności i odwagi, bo odwaga prowadzi do pewności. I w 10 rozdziale, w 39 powtarza bardzo znane słowa. Ale my jesteśmy z tych, którzy się nie cofają. My jesteśmy z tych, którzy nie zawracają. I pokazuje w 11 rozdziale, wymienia listę tych bohaterów wiary. Pokazuje, że różnie oni kończyli. Jedni ocalali, inni tracili życie. Inni byli wypuszczani z więzienia, tak jak Piotr, który wyszedł z więzienia. Ale Jakub został stracony. I pokazuje, że mówi, zobaczcie, ale oni wszyscy wytrwali do końca swojego życia. Ci, którzy zostali wyratowani i ci, którzy stracili życie, oni wytrwali. Patrzcie na ich przykład i wytrwajcie w Chrystusie. Nie zawracajcie z tej drogi, na którą weszliście. Nie porzucajcie jej. Bo warto. Bo my, tak jak w 13 rozdziale mówi, bo my nie szukamy tego miasta ziemskiego, ale tego, mówi, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i jutro jest ten sam. W tym 13 rozdziale szukam tego wersetu z tym miastem, którym autor mówi, do którego tak naprawdę dążymy, że szukamy tego miasta tam w górze, tego stałego, nieprzemijającego. To do tego powinniśmy dążyć. Ten list można podzielić na takie trzy części. Pierwsze cztery wersety to jest wstęp do tego listu. Od 4 wersetu 1 rozdziału do 10 rozdziału 18 wersetu autor rozwija urzędy Jezusa Chrystusa. Pokazuje wyższość Jezusa. Te 10 pierwszych rozdziałów to jest pokazane, że Jezus jest wyższy od aniołów, Jezus jest wyższy od proroków, Jezus jest wyższy od Mojżesza, Jezus jest wyższy od Araona, Jozuego, od kapłaństwa, od przybytku, od świątyni. I od 10 rozdziału, 19 wersetu do 20, do 13 rozdziału, 25 wersetu jest zastosowanie prawdy. Mówi to, najpierw mówi Jezus jest wyższy. I później w tych ostatnich rozdziałach pokazuje, a co to nam daje w naszym życiu. Jak tę prawdę możemy zastosować w swoim życiu. I 22 do 25 to jest zakończenie tego listu. Ale w środku też mamy wezwania. W 10:24 mamy tak trzecie wezwanie i na nim krótko chciałbym się zatrzymać. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Autor wzywa, mówi, baczcie jedni na drugich. W celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. I w 13 rozdziale od 1 do 6 wersetu rozwija to wezwanie. Czy baczcie jedni na drugich, czyli miłość braterska niech trwa, gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołóżników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Czyż cóż może mi uczynić człowiek? W 10 wersecie też takim podsumowującym autor mówi do tego zboru, mówi, pamiętajcie, mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Czyli uważajcie, jeżeli chcecie wrócić do judaizmu, to tracicie miejsce przy stole pańskim. Wracając, tracicie miejsce przy stole pańskim. Bo ci, którzy służą doczesnemu przybytkowi, nie mają prawa zasiadać przy stole pańskim. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do samego początku i przeczytali trzy pierwsze wersety. To jest list Hebrajczyków w pigułce. Nie wiem, czy ktoś z was był w restauracji japońskiej sushi. Tam, kiedy podają sushi, to też podają szklaneczkę czy jakąś miseczkę z wodą i jest taka mała tabletka, coś, co wygląda jak tabletka. Kiedy pierwszy raz byłem zaskoczony, nie wiedziałem, co to jest. A że byliśmy jakąś grupą osób, więc zacząłem się przyglądać i inni też, którzy pierwszy raz byli, zaczęliśmy się dopytywać tych, którzy już byli, a co to jest? Okazało się, że to jest taka ściereczka do wytarcia rąk i ust po zjedzeniu. I wrzuca się ją do tej miseczki z wodą i ona puchnie I wtedy można ją rozłożyć i ona jest w tej wodzie wilgotna i można umyć ręce i usta. I taką pigułką są te trzy pierwsze wersety. To jest list do Hebrajczyków w pigułce. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle... To czwarty już trochę, ale może przeczytać. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy. Czyli autor mówi, rozdziela działanie Boże na dwa czasy, na przeszłe i teraźniejsze. Przeszłe Bóg przemawiał wieloma sposobami, czyli przemawiał przez proroków, dawał im jakieś cząstkowe objawienie. W różny sposób przemawiał do tego Izraela. Kiedy przemawiał przez proroków, wtedy słyszeli Boże, bo naród słyszał Boże Słowo. Ale przyszedł czas, mówi, pod koniec tego czasu przemawiania Bóg przemówił przez swojego Syna. Objawienie wcześniej było cząstkowe, teraz objawił się Bóg w pełni przez swojego Syna. Wcześniej Słowo Boże było czasami wypowiadane, a oto przyszło na świat Boże Słowo w postaci Jezusa Chrystusa. I On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Oto Bóg objawił się w swojej pełni. Już nie trzeba poszukiwać tego objawienia. Nie jest ono zakryte przed ludźmi. Ale ludziom zostało to objawione w pełni w osobie Jezusa Chrystusa. I stał się on o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Czyli to, co jest rozwijane w pozostałych rozdziałach, że Jezus jest wyższy od aniołów. Jezus jest wyższy od Mojżesza, Jozłego, Aarona, od kapłaństwa, od przybytku, od ofiar. Jezus jest tą drogą. I ten list wskazuje, że ta droga, na którą weszli, to jest podążanie za Chrystusem. I dlatego mówi, nie zawracajcie z tej drogi. Myślę, że też dla nas jest takim odświeżeniem, będzie odświeżeniem na naszej drodze z Chrystusem. Kiedy doczesność tego życia powoduje, że nasza wiara gdzieś tam stygnie. Że nie mamy może dzisiaj już takiej energii, takiego zapału, takiej chęci, aby sięgać po tą Biblię każdego dnia. Myślę, że list do Hebrajczyków będzie takim pobudzeniem, żeby odświeżyć swojego ducha. Aby na nowo rozpalić w sobie ten żar, którego doświadczyliśmy na początku naszej drogi z Chrystusem. Może nie stoimy na rozdrożu, tak jak adresaci tego listu, ale może dzisiaj jesteśmy gdzieś przygaszeni. Że to życie dało nam tyle w kość, że chcemy jakoś wytrwać do końca, aby znaleźć się w Nim. Ale rozpalajmy swojego ducha. Rozkoszujmy się Chrystusem. Rozkoszujmy się Jego Słowem, a ono będzie nas prowadzić i będzie pomagać wytrwać aż do końca. Bo święci mają wytrwać. Amen.